Przed chwilą była 11, 11, 11 sekund, teraz już 18 sekund, drodzy Państwo. Odyseja wyborcza, a my teraz będziemy rozmawiać nieco o sprawach polskich, ale także o sprawach międzynarodowych. Z nami jest już pan doktor Bogdan Pliszka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I na początek pytanie związane z wczorajszą konferencją prasową prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Adama Glapińskiego. Czy zdziwiła pana ta konferencja? Mówię oczywiście o polskim Safe 0%. Ma być to wyjście naprzeciw unijnemu kredytowi właśnie w wysokości 185 miliardów złotych około. Czy spodziewał się pan takiego ruchu, czy to było do przewidzenia?
Znaczy, spodziewałem się jakiegoś ruchu ze strony prezydenta, dlatego że Nawrocki akurat, trzeba mu to oddać, nie należy do ludzi, którzy krytykują jałowo. To znaczy, krytykując sam program SAFE, podejrzewam, że już wtedy gdzieś trwały prace nad alternatywą dla niego, więc to byłaby, znaczy gdyby polegało to tylko na samej krytyce, to jest, no, jakby to powiedzieć, paliwo dla opozycji, dla strony rządowej, tak? Blokuje pożyczkę SAFE, czy tam blokuje kredyt ze strony SAFE, znaczy nazywany SAFE. No ale co w zamian? Tak? Niczego w zamian nie proponuje. No więc tutaj trzeba oddać rzeczywiście prezydentowi Nawrockiemu pomysł, bo jasne, ja nie jestem ekonomistą, to ekonomistom zostawiam ocenę właśnie finansową całego projektu. Natomiast w sensie politycznym projekt oczywiście jest bardzo dobry, to znaczy pokazuje tutaj alternatywę dla tego programu SAFE, który po pierwsze, znaczy, to z jednej strony to jest oczywiście zbijane, ale z jednej strony to jest podstawowy argument opozycji, i to zarówno powiedzmy z PiS-u, jak i z obu konfederacji. Podstawowy argument jest taki, że jest tam ten mechanizm zależności, w związku z tym jeżeli coś się nie spodoba w Brukseli, to po prostu nam się zablokuje pieniądze, a odsetki i tak trzeba będzie spłacać. Natomiast chyba jeszcze istotniejsze, nie wiem dlaczego nikt właśnie, wszyscy bardziej zwracają uwagę na ten mechanizm zależności. Natomiast jeszcze istotniejsze jest moim zdaniem to, że wszystko to ma być przygotowane do końca maja. To jest absurdalny termin. Mamy początek marca, więc jakby zostaje 2,5 miesiąca na to, żeby przygotować wszystkie możliwe przetargi na sto kilkadziesiąt miliardów złotych, tak? Nie do zrobienia, no umówmy się, jeżeli chcemy to zrobić dobrze, to na pewno jest to nie do zrobienia. Na koniec by się okazało, że oczywiście przetargi zostały przygotowane źle, że nie dopatrzono tam wielu szczegółów, że przepłacamy, że nie ma w ramach sprzedaży takiego czy innego uzbrojenia, na przykład serwisu, szkolenia żołnierzy w obsłudze tego sprzętu. Mnóstwo pułapek tutaj było. W związku z tym, choćby dlatego uważam, że pomysł jakby tego programu był absurdalny, nie mówiąc już o tym, że jeszcze bardziej żenujące jest to, że właściwie wszyscy politycy strony rządowej jak tylko mogą, tak unikają szczegółów, które są zawarte w tej propozycji. W związku z tym my nawet do końca nie wiemy, co tam jest, tak? Nie wiemy, nie znamy wszystkich mechanizmów, które tam obowiązują. Także tutaj, no, powiem w ten sposób, sygnalizacja, bo tak bym to raczej na razie tyle traktował. Zasygnalizowanie tego, że możemy mieć własny program, nazwijmy go SAFE, dobrze, no, pewnie będzie się nazywał zupełnie inaczej, własny program zbrojeń, o, po polsku po prostu, że możemy mieć własny program zbrojeń, jest dobrym ruchem ze strony prezydenta. Natomiast oczywiście, no teraz też należy czekać na szczegóły, bo tutaj one też będą bardzo ważne. To znaczy, jaki jest termin realizacji tych wszystkich założeń, które są w nim zawarte, na co przede wszystkim przeznaczymy te pieniądze, no i gdzie je wydamy, bo to jest, umówmy się, niebywale wręcz ważne, gdzie my wydamy te pieniądze. To nawet bym powiedział, że może to jest kwintesencja tego programu, bo no tak jak słyszeliśmy, przepraszam, nie przypomnę sobie nazwiska, panią minister z kancelarii premiera, no to dowiedzieliśmy się, że jakby to nie jest istotne, czy to będą polskie zakłady zbrojeniowe. Istotne jest to, żeby były europejskie. No to jeżeli tutaj akurat w przypadku prezydenta będzie istotne to, żeby one były polskie, no to już mamy pewną wartość dodaną i warto dłużej się pochylić nad tymi propozycjami. Tak jak mówię, należy je prześwietlić bardzo, bardzo, bardzo dokładnie.
Ale już ta propozycja prezydenta, panie doktorze, spotyka się z dużą krytyką, między innymi Radosław Sikorski, szef MSZ-u, mówi o tym, że prawica i pan prezydent niepotrzebnie się martwią, że sejf uzależnia nas od Unii do 2070 roku. Pieniądze muszą być pobrane i wydane do 2030, a potem to Unii będzie zależało, aby Polska pożyczkę spłaciła. No i pojawiają się też takie w sumie zarzuty, że dlaczego dopiero teraz, że wcześniej można było przecież takie rozwiązania proponować. No i że ten program pana prezydenta, czy program, który proponuje Kancelaria Prezydenta, powinien być wdrożony obok programu SAFE unijnego, gdyż na polską armię pieniędzy jest potrzebnych dużo, dużo więcej.
No dobrze, no to pochylmy się na chwilę nad tym argumentem, że do 2040 roku te pieniądze mają być wydane, a potem 30, przepraszam, mają być wydane, a potem Unia będzie się martwić tym, żebyśmy te pożyczki spłacali, czy te kredyty spłacali. No to powiedzmy tak, każdy klient banku, idąc do tego banku po kredyt, a tutaj no przecież Polska będzie musiała wziąć kredyt na to, żeby po prostu uczestniczyć w programie SAFE. Więc każdy, kto idzie do banku, no nie wchodzi po prostu i mówi, potrzebuje, nie wiem, nieważne, no mówimy o takim, powiedzmy, człowieku, który oczywiście nie pożycza pieniędzy na zbrojenia, ale na samochód, więc mówi, że potrzebuje 150 tysięcy złotych, tak? Przecież to w tym momencie nie siada urzędnik, nie wypełnia dokumentów i 150 tysięcy złotych nie wpływa na konto tego człowieka. On musi pokazać, w jaki sposób zabezpiecza ten kredyt. Więc proste pytanie, jeżeli banki pożyczą nam pieniądze na program SAFE, no to Polska też musi przedstawić jakieś zabezpieczenia, po które te banki będą mogły sięgnąć, gdybyśmy tych pieniędzy nie spłacali. Co to będzie? Polskie lasy? Polskie zasoby, no bo coś musi być, tak? Nawet jeżeli tutaj mówimy, że Unia, powiedzmy się, Unii będzie zależało, żebyśmy to spłacali. No nie Unii będzie zależało. Bankom będzie zależało, żebyśmy spłacali te pieniądze. A banki, no banki nie są instytucjami charytatywnymi, bardzo zresztą dobrze, i potrafią zadbać o swój interes. I kiedy Polska zaciągałaby takie kredyty w bankach, to na 100% one będą tak doskonale zabezpieczone, oczywiście na korzyść banków, że no Unia nie będzie musiała się martwić tym, czy my ten kredyt spłacamy,
ale
czy nie.
Czyli bo chyba,
jeśli nie będziemy spłacać, no to zabiorą. No coś.
Ale teraz chyba możemy spokojnie powiedzieć, że prezydent zawetuje tę ustawę, prawda, związaną z SAFE, którą przygotował rząd Donalda Tuska po tej wczorajszej konferencji.
Tak. Jak rozumiem, po to przedstawił swoją, żeby zawetować ustawę rządową. No tak jak ona brzmi, to szczerze uważam, że nie ma innego wyjścia. Znaczy, tak jak ona jest prezentowana, tak jak ona jest proponowana, uważam, że tutaj nie ma innego wyjścia, bo no, tam nie ma, znaczy brakuje absolutnie szczegółów. Tutaj to nie ma co udawać, brakuje szczegółów. No, oświadczenie ministra Sikorskiego, że Unia, to mnie akurat to zupełnie nie przekonuje, no, bo tutaj no, jaką stroną jest Unia? Stroną będą banki, a tak jak mówię, te bardzo dobrze będą potrafiły się zabezpieczyć, jeśli chodzi o kredyty, które zostaną Polsce udzielone. Wiedzą doskonale, jak to zrobić i będą wiedziały, jak to później egzekwować. Więc tutaj no mam nadzieję właśnie, że ze względu właśnie na te nieścisłości, to po pierwsze, no i ze względu na termin, no przede wszystkim ten termin, prezydent to zawetuje, bo nie da się dobrych kontraktów podpisać w 2,5 miesiąca. To są kontrakty, które czasami się negocjuje latami. Więc wszystkie te kontrakty powinny być również właśnie latami negocjowane. Tam powinna być dbałość o każdy szczegół, o serwis, o części zamienne, o szkolenie żołnierzy w obsłudze tego, o firmy, które będą serwisowały cały ten sprzęt, o transfer technologii, bo przecież to jest też istotne. No tam trzeba każdy szczegół wynegocjować, a o tym nie słyszymy.
Tak, tak. Dużo tych niewiadomych jest. Zresztą pan prezydent powiedział o tym, że zaprasza zarówno premiera Donalda Tuska, jak i ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, na spotkanie, żeby też podyskutować o tych szczegółach związanych z Narodowym Bankiem Polskim. Będziemy na pewno słyszeć o ewentualnych rozwiązaniach. To teraz jeszcze, panie doktorze, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Cały czas pojawiają się nowe informacje. Ten konflikt rozlał się na wiele państw Zatoki Perskiej. Jak pan patrzy przede wszystkim na powód i na czas, na który zdecydował się Izrael i Stany Zjednoczone na atak? No i czy da się zmienić ten reżim i da się wprowadzić nowe władze w Iranie?
Po pierwsze, jestem zażenowany samym początkiem tego konfliktu, bo proszę zauważyć, że najpierw prezydent Trump dał 2 tygodnie Iranowi na podjęcie decyzji. Nie odczekał tych 2 tygodni, tylko zaatakował. Atak nastąpił podczas, gdy prowadzone były w Szwajcarii negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Powód mówiący o tej broni jądrowej jest po prostu tak żenujący, że właściwie trudno go poważnie traktować. Pierwszy raz Izrael zarzucił Iranowi dążenie do posiadania broni jądrowej w 1984 roku, 40 lat temu. I tam było, tam w tym, to był artykuł w jednej z izraelskich gazet, chyba w Haaretz, ale tu sobie głowy nie daje odciąć. I tam argument był taki, że Iran do 2 miesięcy stanie się posiadaczem broni jądrowej. No po tych 40 latach nie stał się posiadaczem broni jądrowej. Nie wiem, to mam wrażenie, że nawet gdyby w szkołach średnich, w pracowniach fizycznych zatrudniono uczniów, to już by ją miał. To nawet oni by prawdopodobnie, szczególnie teraz w dobie internetu, doszli do tego, jak się buduje broń jądrową. Iran nie ma tej broni jądrowej. W związku z tym argument, że ta wojna ma zapobiec posiadaniu przez Iran broni jądrowej, jest absurdalny. Co do tak zwanego reżimu, to zresztą ja znaczy też z zażenowaniem, jakiej stacji by się nie oglądało, to czytam, że tam reżim irański zaatakował na przykład Arabię Saudyjską. Tam rzeczywiście mamy wzorcową demokrację. Jak wszyscy wiemy, tam reżimu nie ma. No i teraz pierwsza sprawa. Rzeczywiście pierwszy dzień wojny wydawało się, że tutaj Iran został rzucony na kolana. Jest atak na siedzibę prezydenta Chamenei, prezydent ginie z całą rodziną zresztą. Jest kilka innych ataków, gdzie ginie cała ta głowa, wierchuszka z rosyjska mówiąc irańska i wydaje się, że Iran jest rzucony na kolana. Natomiast wygląda na to, że Iran doskonale odrobił lekcję z wojny 12-dniowej. I najwyraźniej te ośrodki dowodzenia zostały rozproszone. Już właściwie dzień, 2 dni później Iran doskonale sobie radził. Podejrzewam, że teraz wygląda to tak, że po prostu odbudowuje to centralne dowodzenie. W związku z tym z każdym dniem w zasadzie będzie radził sobie pewnie jeszcze lepiej. No. Kolejna sprawa to jest ciągłe suflowanie Irańczykom, żeby pokochali Cyrusa Reza Pahlaviego, syna ostatniego szacha. Tu akurat ukłon w stronę prezydenta Trumpa, który nawet z tym błaznem nie próbował się spotkać. Znaczy uważa go po prostu za pajaca i ma w pełni rację. To jest, znaczy właściwie czym się zajmuje Cyrus Reza Pahlavi? No, głównie wydawaniem czy przepuszczaniem majątku zostawionego mu przez ojca. To nie jest mały majątek, więc pewnie jeszcze to trochę potrwa. Mało tego, dla mnie to jest w ogóle kompletna aberracja. Proszę zauważyć, że często na przykład odezwy Rezy Pahlaviego do narodu irańskiego pojawiają się na przykład na oficjalnych stronach Mossadu. Nie wiem w ogóle, kto wpadł na taki pomysł, żeby na oficjalnych stronach Mossadu pojawiały się apele do Irańczyków. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z nich po prostu nie znosi albo wręcz nienawidzi ajatollahów. To jest pewne. Na pewno nie jest to przytłaczająca większość, tak jak czasami słyszymy. To jest nieprawda. Myślę, że to jest gdzieś podział pół na pół. To po pierwsze. Po drugie, nawet ci, którzy nienawidzą tego reżimu ajatollahów, to wcale nie oznacza, że oni po pierwsze strasznie liczą na to, że wróci Cyrus Reza Pahlavi i ustanowi tam na powrót monarchię, znaczy cesarstwo. Po drugie, no na pewno nie są to znowu ludzie, którzy bardzo kochają Mossad i są podatni na jego sugestie. Ja tutaj odwołam się do historii. Proszę zauważyć, mamy Serbię w latach 90. Reżim Miloševića się chwieje praktycznie rzecz biorąc. Następuje atak na Serbię i Serbowie momentalnie jakby gromadzą się, instynktownie bym powiedział, gromadzą się wokół Miloševića. I paradoksalnie w Iranie myślę, że następuje dosyć podobny proces. Co więcej, tutaj znowu wychodzą błędy poprzednich lat. Amerykanie próbowali zachęcić Kurdów do powstania, no i ci oczywiście zdecydowanie odmówili, no tam dobra, pokazali im jeden z palców. Z prostej przyczyny, Amerykanie już raz zdradzili Kurdów w Iraku, więc nie mają oni absolutnie żadnej podstawy do tego, aby wierzyć w to, że teraz będzie inaczej. No i wreszcie na koniec tego akurat wątku, taka uwaga, bo proszę zauważyć, czasami nam się wydaje, że tak, jeżeli będziemy mieli na terenie Polski bazy amerykańskie, to to nam gwarantuje bezpieczeństwo. W co uderza Iran? W bazy amerykańskie na terenie państw arabskich. Znaczy uderza dokładnie w te państwa arabskie, na terenie których są bazy amerykańskie, które na dodatek po prostu są fatalnie chronione. A to z przyczyn takich, że przez ostatnie, po pierwsze, o tym zresztą przed tym ostrzegał generał Kane, dosłownie dwa dni przed wojną, że magazyny są puste. Generał Kane to jest szef połączonych sztabów. I on ostrzegał, żeby nie zaczynać tej wojny, bo magazyny są puste. A po drugie, no cóż, no Amerykanie kiedyś prawdopodobnie własnym przemysłem po prostu nadgoniliby braki i wyprodukowali to, co zostało już gdzieś tam stracone na Bliskim czy w Środkowym
Wschodzie.
No ale
to właśnie też tak, też pojawia się ten wątek, dlaczego państwa Zatoki Perskiej, państwa muzułmańskie są bombardowane przez Iran. Że tu jest też ten wielki znak zapytania i w sumie zdziwienie.
Raz, jakby to powiedzieć, nie te państwa muzułmańskie jak Iran, bo to są przede wszystkim państwa sunnickie, a niechęć wzajemna szyitów i sunnitów jest być może większa niż niechęć tych odłamów do niewiernych. W Pakistanie na przykład nie należy do wyjątków podkładanie sobie nawzajem bomb w meczetach. Znaczy szyici podkładają sunnitom, a sunnici podkładają szyitom. W związku z tym to absolutnie nie należy do wyjątków, a przecież to jest kraj sąsiedni do Iranu. Druga sprawa, no cóż, no tam są na terenie tych państw są bazy amerykańskie. W związku z tym Iran traktuje te państwa, Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, jako sojuszników Stanów Zjednoczonych, zupełnie zresztą słusznie, bo te państwa są sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Stąd właśnie te uderzenia. No i jeszcze kolejna sprawa, znaczy to się daje łatwo zauważyć. Iran uderza w te państwa badziewiem, że tak się wyrażę. No. Znaczy takim przestarzałym sprzętem, który tam sobie nadlatuje. Problem polega na tym, że do obrony tych baz amerykańskich używa się na przykład rakiet Sparrow albo Tomahawków. Nie, przepraszam, nie Tomahawków, to są ofensywne. Albo Patriotów. Problem polega na tym, że wszystkie te rakiety, czy antyrakiety należałoby pewnie powiedzieć, one kosztują miliony dolarów, a te drony, które nadlatują, to jest sam powiedzmy koszt 20, 30, tysięcy dolarów. W związku z tym no,
skala
straty
jest
amerykańskie
tak,
są zdecydowanie
niewspółmierna.
Po prostu.
I ostatnie zdanie, jak pan widzi przyszłość tego konfliktu, jak pan widzi jego rozwiązanie?
Więc pytanie jest takie, znaczy komu prędzej zabraknie sprzętu, bo wiemy, że Iran ma tego sprzętu sporo, bo dostarczyły mu Chiny. Amerykanom najwyraźniej sprzętu brakuje, no bo jak się prowadzi wojnę przez pierwsze 25 lat XXI wieku, no to nic dziwnego, że tego sprzętu brakuje. W związku z tym nie wykluczam niestety sytuacji, kiedy w jakimś sensie Iran wyjdzie zwycięski z tej wojny po prostu dlatego, że Amerykanom zabraknie antyrakiet do strącania tego, co leci z Iranu. No, na razie nawet jeżeli rakiety lecą, są te stare, niemanewrujące, stosunkowo wolne. Natomiast ciężko sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli przylecą te najnowocześniejsze przysłane przez Chiny. Najbardziej boję się eskalacji jądrowej tego konfliktu, to znaczy czy to Stany Zjednoczone, czy Izrael postawione pod ścianą użyją po prostu broni jądrowej przeciwko Iranowi i to byłoby fatalne. To, że no, przekroczono już pewne granice, to jest ten izraelski atak, w którym zginęło kilkadziesiąt uczennic. I tu przepraszam, ale tu będzie moja uwaga i na temat rządu, i na temat prezydenta, które to ośrodki złożyły kondolencje naszemu największemu sojusznikowi, bo zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, zawodowych żołnierzy, bo tacy służą w armii, pracują w zasadzie w armii amerykańskiej, którzy muszą się liczyć. Natomiast nie słyszałem o kondolencjach dla Irańczyków, dla narodu. Powiedzmy dobrze, no można nienawidzieć albo nie lubić rządu irańskiego, ale narodowi irańskiemu wypadałoby złożyć kondolencje z powodu śmierci 180, może mniej, może to jest akurat, ale na pewno przynajmniej kilkudziesięciu niewinnych uczennic. Przypadkowość zresztą tego ataku absolutnie nie wierzę. Cel był doskonale dobrany i celowo te dziewczynki zostały zabite.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Pan Bogdan Kliszka, pan doktor, Polskie Towarzystwo Geopolityczne był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią redaktor, pozdrawiam redakcję i słuchaczy.
Wszystkiego dobrego. To ja tylko państwu powiem, najświeższe wyniki sondaż Fox News, jak oceniają pracę Donalda Trumpa. 57% wyborców wyraża dezaprobatę, 43% popiera działania obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A teraz, drodzy państwo, przenosimy się już do Wilna i wracamy po godzinie 12 z audycją dla państwa, czyli telefonami.